Biały to najlepszy kolor na świecie. Po wielu latach, w trakcie których widziałem na świecie wiele rzeczy, wszystko, co wiem na pewno o moralności i powinnościach, zawdzięczam piłce nożnej. Albert Camus. Moralność jest bodaj ostatnią rzeczą, jakiej można uczyć się od współczesnego futbolu. Orhan Pamuk. Najważniejsza ze wszystkich splickich historii zaczyna się o dziwo w Pradze. W czeskiej stolicy wynajmuję mieszkanie naprzeciwko stadionu Sparty. Codziennie w drodze na tramwaj mijam wielkie graffiti z napisem: wilka nie interesuje, co myślą owce. Rozwartą paszczą drapieżnika i datą założenia klubu. 1893 rok. Hajduk, którego śladów szukam w czeskiej stolicy, jest młodszy o równo 18 lat, ale rodzi się w tym samym klimacie i tych samych piwiarniach. Nie bez udziału samej Sparty. Wersję początków, która przeszła do legendy i zbiorowej świadomości, stworzył w kultowym serialu z przełomu lat 70. i 80. Większa Mieścina, Milienko Smoje. Czterech studentów ze Splitu zamiast w murach Uniwersytetu Karola przesiaduje w praskich knajpach. Piją piwo, podrywają kelnerki na gitarę i rzewną dalmatyńską nutę. Świetnie się bawią. Wszystko idzie dobrze do chwili, kiedy uwagę gości piwiarni kradną lokalni sportowcy. Futboliści z rywalizujących ze sobą Sparty i Slawii. Wtedy to w naszych długoletnich kandydatach do tytułu inżyniera rodzi się typowa dla rodzinnego miasta przekora, zwana Diszpet. Prosto z nad rzezanego piwa idą kupić balon i składają sobie przysięgę, że już niedługo będą haratać w gałę lepiej niż prażanie. Oczywiście zakupioną piłkę trzeba opić, tym razem winem i w towarzystwie uroczej ekspedientki, a cała historia kończy się politycznym skandalem. Jeden z dalmatów w ramach protestu przeciwko uciskowi Słowian rozbija futbolówką portret cesarza Franciszka Józefa. Karą jest kilkanaście dni ciupy, co ma zresztą na edukację chłopaka zbawienny wpływ, bo dopiero w więzieniu zabiera się wreszcie do książek i zaraz po jego opuszczeniu, 10 lat po przyjeździe do Pragi na studia, uzyskuje wreszcie wymarzony dyplom, z którym może wrócić nad Adriatyk i tam rozpocząć sportową rewolucję. Jest więc w tej historii wszystko, co potrzebne do stworzenia mitu. Południowo-słowiański przekorny duch, piękne kobiety, dużo alkoholu i szczypta polityki. Trzeba przyznać, że prawdziwa historia różni się tylko w detalach. Hajduk rzeczywiście został założony przez czterech zapaleńców, zainspirowanych atmosferą przedwojennej Pragi. Jej piwniczno-kawiarnianym stylem życia oraz nieokiełznaną energią rodzącej się środkowoeuropejskiej piłki. Dokładnie 110 lat później zjawiam się więc w legendarnej praskiej piwiarni u Fleku, żeby zobaczyć miejsce, gdzie wszystko się ponoć zaczęło i do którego wciąż tłumnie pielgrzymują Chorwaci. Ich miłość do Hajduka i poświęcenie dla ukochanej drużyny muszą być wielkie, bo obecnie ten założony w XV wieku lokal to pułapka na zbłąkanych turystów. Piwo jest nijakie i stanowczo jak na czeskie warunki za drogie. Kelnerzy w przeciwieństwie do pogody dopisują zawsze. W dodatku jest tłumnie i ciasno. A przy każdym toaście niechcący stukam się łokciem z mówiącym po niemiecku sąsiadem. Trud mój zostaje jednak nagrodzony. Znajduję niewielką drewnianą tabliczkę informującą w trzech językach, że to właśnie tu, w dawnym 1911 roku, powstał klub piłkarski Hajduk Split. Trudno powiedzieć, czy warte to było wszystkich moich koron i kaca następnego ranka. Podejrzewam, że podobnie mogli się czuć ponad wiek wcześniej studenci ze Splitu, budząc się w austro-węgierskich kazamatach. Kilkanaście dni więzienia nie brzmi jak wygórowana cena za przejście do legendy rodzinnego miasta. Piłka nożna nie tylko dla południowych Słowian stanowi śmiertelnie poważną sprawę. Potrafi zarówno obalać, jak i umacniać państwa i reżimy. W międzywojniu za czasów Królestwa Jugosławii odzwierciedlała napięcia wewnątrz młodego państwa. W szranki na najwyższym szczeblu stawały ze sobą drużyny z Serbii i Chorwacji, podczas gdy ekipy z Czarnogóry, Macedonii, Kosowa czy nawet Słowenii pozostawały na marginesie rozgrywek. Po wprowadzeniu przez króla Aleksandra dyktatury w 1929 roku robotnicze drużyny piłkarskie stanowiły zazwyczaj przykrywkę dla nielegalnej wówczas działalności komunistów. Kilkanaście lat później wielu sportowców prosto z Murawy ruszyło do partyzantki. W późniejszych dekadach socjalistyczna piłka nożna wielokrotnie stawała się narzędziem dyplomacji. Była dowodem na wyższość jugosłowiańskiej wersji socjalizmu nad radziecką. Igrzyska olimpijskie w Finlandii w 1952 roku i najpierw remis 5-5, a potem zwycięstwo reprezentacji SFRJ nad ZSRR 3-1 przy ogromnym dopingu dla Jugosławii ze strony organizatorów. Pomagała godzić Zachód ze Wschodem. Imponująca liczba meczów wyjazdowych po obu stronach żelaznej kurtyny. A także budować ruch niezrzeszonych. Kibice klubu Crvena Zvezda z Belgradu trzymający na meczu w Kairze transparent „Niech żyje wolna i niepodległa Republika Egiptu”. We wspieranych przez państwo wieloetnicznych klubach pracowano nad wprowadzeniem w życie idei braterstwa i jedności, choć w praktyce sprawy nieco się komplikowały, a profile polityczne poszczególnych drużyn były przeważnie jasne. Dinamo z Zagrzebia uchodziło za nacjonalistyczną opcję chorwacką. Belgradzka Crvena Zvezda za serbską. Podczas gdy Hajduk Split i Partizan z Belgradu miały wyraźną orientację jugosłowiańską. Po śmierci Tity, ten sam futbol, który pomagał Jugosławię stworzyć, przyczynił się do jej upadku. To na boisku nacjonalizm zaczął pokazywać swoje wampirze zęby. Brutalne incydenty o podłożu narodowym były codziennością piłki nożnej długo, przed tym zanim strach i niechęć do sąsiadów obudziły się także w innych dziedzinach życia. Niezliczone zastępy kibiców przyjęły nacjonalizm jako nową religię, a potem ruszyły na front, by stać się mięsem armatnim w rozgrywkach na zupełnie innym szczeblu, przypominających czasem MMA, innym razem szachy. Oczywiście w oficjalnych narracjach wszystko brzmi znacznie lepiej. Kiedy w 1990 roku podczas nigdy nieukończonego meczu Dinama Zagrzeb i belgradzkiej Zvezdy wybuchły zamieszki, a chorwacki piłkarz Zvonimir Boban kopnął policjanta, niektórzy nazwali jego wybryk kopniakiem w imię niepodległości. Serbskimi hulsami po drugiej stronie dowodził wówczas Żelko Rażnatowicz, zwany Arkanem. Kryminalista, późniejszy dowódca słynących z okrucieństwa jednostek paramilitarnych, oskarżanych o zbrodnie wojenne w Bośni. Jednak Hajduk Split to nie tylko jedna z wielu drużyn piłkarskich o nieco przebrzmiałej dziś sławie, której historia pokazuje, jak ścisłe są związki sportu i polityki. Sportowych abnegatów, takich jak ja, najbardziej fascynują miłość i ocierające się niemal o fanatyzm oddanie kibiców Hajduka. Każdy, kto kiedykolwiek odwiedził Dalmację, na pewno zauważył, jak na wszelkich możliwych powierzchniach sympatycy klubu bez żenady wyznają mu swoje gorące uczucia słowami, które zapewne z trudem przeszłyby im przez gardło, gdyby chodziło o innego człowieka. Lata mijają, miłość pozostaje. Na zawsze wierni. Jest tylko jedna prawdziwa miłość. Gdybym miał dwa życia, obydwa oddałbym tobie. I tak w nieskończoność, jak wybrzeże długie i szerokie. Z wyjątkiem Szibenika. Szibeniczanie to zdrajcy wszystkiego, co święte i nie kibicują Hajdukowi. Ale piłkarze ze Splitu są wielbieni nie tylko nad morzem. Łącznie kibicuje im mniej więcej 3/4 mieszkańców Dalmacji, a 1/4 wszystkich Chorwatów. Niezrażona faktem, że ich drużyna zazwyczaj zalicza spektakularne porażki, a ostatni raz zdobyła Mistrzostwo Kraju w 2005 roku. Przypis. Według ankiety Agencji Badania Opinii Publicznej GFK. Co ciekawe, klub cieszył się dużą popularnością także wśród innych nacji w socjalistycznej Jugosławii i do dzisiaj ma wielu wiernych kibiców, chociażby wśród Albańczyków w Kosowie. Powoływanie się na tę drużynę może uratować w Prisztinie skórę, jeśli nacjonalistycznie nastawionym albańskim kibicom nasz serbsko-chorwacki nagle zabrzmi bardziej jak serbski niż chorwacki. Koniec przypisu. Wieść gminna niesie, że im gorzej powodzi się Hajdukowi na boisku, tym bardziej jest kochany. Torcida, najstarsza organizacja kibiców w Europie, w swoim hymnie „Z bok jedne Lubawi” śpiewa: „Kocham cię, Hajduku, odkąd pamiętam. I gdy wygrywasz, i kiedy idzie ci źle, Zawsze jestem z tobą. Mówią, że jestem szalony. Trwonię bez sensu życie, gardło, nerwy, tyle bezsennych nocy. Ale nie mogę inaczej. Moje marzenia, wszystkie pragnienia są związane z tobą. Zaangażowanie członków tej grupy dobrze opisuje popularne w Splicie powiedzenie. Innym klubom się kibicuje. Dla hajduka się żyje. Białym poświęcono ponad 50 piosenek, przedstawienie teatralne, a nawet operetkę zatytułowaną Kralica Lopte. W pierwszym półroczu 2022 roku 75 tysięcy kibiców wpłaciło roczną składkę członkowską. Niech was więc nie zwiodą ruiny pałacu Dioklecjana. Najważniejszym budynkiem w Splicie jest Polut. Stadion Hajduka, nazywany czasem pięknością, choć nie da się ukryć, że ząb czasu nieco naruszył jego eleganckie i niegdyś super nowoczesne rysy. Kluczowy zamysł architekta pozostaje jednak w mocy. Stadion nie wydaje się dodatkiem do otoczenia, ale jego dopełnieniem. Swoją betonową mocą łączy okoliczne wzgórza z morzem, a Śródziemnomorze z modernizmem. Wcześniej, do 1979 roku, Hajduk grał na Starym Placu, jak się go nazywa w miejskim żargonie. Naprzeciwko boiska położona była wówczas miejska porodówka, dlatego mawiano, że pierwsze, co widzi każdy nowy obywatel Splitu, to właśnie murawa Hajduka. Po mieście oprowadza mnie dziennikarz sportowy, Juraj Wyrdolak. Wielki fan Hajduka i rodowity mieszkaniec Splitu, choć o nieco skomplikowanej barwnej historii rodzinnej. Babka, sefardyjska Żydówka z sarajewskimi korzeniami, podczas II wojny światowej uciekła w ostatniej chwili z pociągu, wiozącego ją do największego w Chorwacji faszystowskiego obozu śmierci – Jasenowca. Przez chwilę ukrywała się u rodziny w Zagrzebiu, a potem postanowiła dołączyć do partyzantów. W partyzantce poznała swojego przyszłego męża, syna kolejarza, który po wojnie został inżynierem leśnictwa – i w ramach współpracy Jugosławii z państwami niezaangażowanymi zalesiał w latach 60. Algierię. Dziadkowie ze strony matki także poznali się w ruchu oporu. On był chłopskim dzieckiem, a po wojnie został kontradmirałem jugosłowiańskiej marynarki. Ona wywodziła się z mieszanej włosko-chorwackiej robotniczej rodziny, mieszkającej przy stoczni w Trieście. Oba małżeństwa zamieszkały w Splicie. Tam, w połowie lat 50. na świat, przyszli rodzice Wyrdolaka. Być fanem Hajduka to w Splicie jedyna sensowna możliwość. Juraj wzrusza ramionami. Kultura kibicowska stała się w pewnym momencie jedyną istniejącą w mieście subkulturą. Choć jednocześnie to zjawisko mocno mainstreamowe. Oczywiście jacyś punkowcy czy metalowcy też się tu znajdą. Ale trudno nawet te zjawiska porównywać. Prawie każdy tutejszy dzieciak prędzej czy później przeżywa etap fascynacji piłką nożną. Inne większe miasta z reguły mają dwa rywalizujące ze sobą kluby. U nas monopol ma Hajduk. Najpierw idziemy na Polut. Oglądamy sławną północną trybunę, odpowiednik polskiego młyna, skąd lecą race, pełne entuzjazmu okrzyki, gdzie rozkłada się największe flagi i transparenty. W pełnym rozmaitych gadżetów w sklepiku dla fanów najtańsza jest podróbka klocków Lego, z których mogę ułożyć kwadratowe logo klubu. Choć Juraj niby żartem sugeruje, że skoro już piszę o Hajduku, powinnam przynajmniej wpłacić składkę członkowską. Przy przejściu podziemnym na stadion pyszni się wielki mural z logo bratniego Górnika Zabrze. Kilkaset metrów dalej stoją klasztor franciszkanów i niewielki renesansowy kościół. Fani Hajduka chętnie biorą w nim ślub, oczywiście w barwach klubowych. Oświadczyny zwykle odbywają się podczas meczu. Stadion nazwę zapożyczył od dzielnicy. Ta zaś wywodzi się z łacińskiego paludium, czyli bagna. Zanim Jugosławia postawiła na intensywną modernizację i urbanizację, ta część miasta była podmokłą łąką pełną błota i kałuż. A lokalne przysłowie mówiło, że warto tu sadzić, ale nie należy budować. Komuniści nie przejmowali się jednak ludowymi mądrościami. Wznieśli więc na bagnach Poludu modernistyczne osiedle, może nieco mniej sławne niż Split 3, ale równie pojemne. Potem wprowadzili do socjalistycznych bloków robotników miejscowych fabryk i personel obsługujący jugosłowiańską armię. Na architekturę Splitu, w którym poza antycznym centrum dominuje powojenny socjalistyczny modernizm, ogromny wpływ wywarł właśnie sport. To drugie co do wielkości chorwackie miasto wiele ze swojego kształtu zawdzięcza rozegranym tu w 1979 roku 8 Igrzyskom Śródziemnomorskim. Głośnym wówczas zawodom sportowym, porównywanym z Igrzyskami Olimpijskimi, w których brały udział państwa leżące w basenie Morza Śródziemnego. To właśnie z tej okazji powstał Polud. Wówczas jeden z najnowocześniejszych stadionów w Europie, przypominające wielką muszlę dzieło Borisa Magasza. A także kilka innych obiektów sportowych budowanych zgodnie z ówczesnymi trendami. Miękkie, zaokrąglone linie i wiszące elementy ukazujące triumf człowieka nad grawitacją. Przede wszystkim wszechstronne centrum sportowe Gripe, korty tenisowe czy ośrodek sportów strzeleckich. Dla większości mieszkańców miasta o wiele większe znaczenie miała poczyniona wówczas modernizacja infrastruktury. Przebito tunel przez górujące nad miastem wzgórze Marian. Postawiono budynek lotniska i rozgłośnię telewizyjno-radiową. Wzniesiono także centrum handlowe Kotex, możliwe jedynie w Jugosławii połączenie socjalizmu i konsumpcjonizmu, które ponad 40 lat później nadal robi na mnie niesamowite wrażenie. Mało brakowało, aby ze względu na swoją atrakcyjną lokalizację nie zostało zburzone w szalonych latach 90. Aby zrozumieć niezwykłą popularność drużyny nazywanej dzieckiem przekory i ludu, trzeba zagłębić się w jej przeszło stuletnią historię. Nic dziwnego, że na początku XX wieku Żacy ze Splitu wyjeżdżali na studia do Czech. Nad wszystkimi ziemiami uznawanymi dziś za chorwackie panowali wówczas Habsburgowie. Centralna Chorwacja i Slawonia były od XII wieku związane unią personalną z Węgrami. Natomiast w rezultacie wojen napoleońskich Austria zdobyła też Istrię i Dalmację. Kiedy nasi prascy studenci przywieźli do Splitu balun i zasady nowej gry, powstał problem nazwy. Wymyślił ją ich niegdysiejszy profesor gimnazjalny, kiedy wpadli do jego domu z prośbą o radę niczym hajducy, legendarni rozbójnicy dający popalić osmańskim Turkom. Rezydujący w Zadarze austro-węgierscy urzędnicy nieco kręcili nosem na pomysł zarejestrowania nowego klubu piłkarskiego, ale wytłumaczono im, że dla żołnierzy gra w piłkę to świetny trening. Potem będą mogli dłużej biegać w pełnym rynsztunku bojowym. Godłem klubu stała się szachownica, a w nazwie od samego początku pojawiło się określenie chorwacki. W dogorywającej monarchii Hajduk reprezentował opcję puntarską, czyli zwolenników przyłączenia Dalmacji do innych krain uważanych za historycznie chorwackie. W tym kontekście duże symboliczne znaczenie miał pierwszy rozegrany mecz. Calcio Spalato, klub Włochów ze Splitu, został rozbity 9-0. Po I wojnie światowej i upadku Austro-Węgier Chorwacja stała się częścią wspólnego południowo-słowiańskiego państwa nazwanego Królestwem Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Niezwykle zróżnicowane narodowościowo państwo borykało się z wieloma problemami społecznymi i gospodarczymi. Chociaż to Chorwaci byli w dużej mierze pomysłodawcami południowo-słowiańskiego zjednoczenia, we wspólnym królestwie szybko poczuli się marginalizowani i tłamszeni przez Serbów. Apogeum konfliktów nastąpiło w 1928 roku, kiedy poseł serbskiej partii radykalnej zastrzelił podczas obrad parlamentu jednego z najważniejszych chorwackich polityków tego czasu, przywódcę partii chłopskiej, Stjepana Radića, co wywołało falę protestów w Chorwacji. Niedługo potem przejawiający już wcześniej autorytarne ciągoty król Aleksander z serbskiej dynastii Karadziordziewiczów zmienił nazwę państwa na Królestwo Jugosławii, zawiesił działalność parlamentu i wprowadził dyktaturę, którą utrzymano aż do jego śmierci. Władca został zamordowany w 1935 roku. Napięte politycznie międzywojnie to okres, kiedy ustalili się także wieczni przeciwnicy Hajduka, Zagrzeb i Belgrad. Intensywność rywalizacji i poziom niechęci będą odtąd już zawsze przerzucane ze wschodu na zachód, zależnie od bieżących zawirowań historii i polityki. Słoweńcy w tym czasie na bieganie za świńskim pęcherzem patrzyli z lekką pogardą, choć także z zawiścią, podkreślając moralną wyższość ćwiczeń gimnastycznych i prawdziwie słowiańskiej organizacji sportowej – Sokół. Choć działalność partii komunistycznej została zabroniona w Konstytucji z 1921 roku, w podziemiu zyskiwała ona coraz więcej zwolenników. To nie Hajduk, ale inne robotnicze drużyny piłkarskie, między innymi radniczki ze Splitu, posłużyły jako komunistyczny uniwersytet i przykrywka, dzięki której przerzucano ochotników na hiszpański front. Hajduk także nie był odporny na atmosferę czasów, a wielu jego piłkarzy i działaczy należało do partii. W przypadku tej drużyny prawdziwa polityka miała się jednak dopiero zacząć. Po krótkiej wojnie kwietniowej w 1941 roku państwa osi podzieliły między siebie osłabioną niepokojami wewnętrznymi Jugosławię. Na terytorium dzisiejszej Chorwacji i Bośni ustanowione zostało podległe Hitlerowi i włoskim faszystom marionetkowe niezależne państwo chorwackie – NDH. Rządzili nim Ustasze, członkowie chorwackiego ruchu rewolucyjnego, nacjonalistycznej, faszystowskiej i ultrakonserwatywnej organizacji. Przed wojną nie mieli szerokiego poparcia społecznego. Uznawano ich za ruch terrorystyczny. Ale teraz, dzięki wsparciu Mussoliniego, udało im się utworzyć w Zagrzebiu rząd i wprowadzić na terytorium kontrolowanego przez siebie parapaństwa faszystowski terror, w imię którego rozpoczęły się mordy ludności pochodzenia serbskiego, Żydów, Romów oraz przeciwników politycznych. Split znalazł się pod włoską okupacją. To wtedy padło pierwsze historyczne nie Hajduka, tylko odrobinę mniej sławne od tego wypowiedzianego przez Tite do Stalina. Klub dostał propozycję, którą nierozsądnie było odrzucić. Miał zmienić nazwę na AC Spalato i przenieść się do Serie A. A swoją obecnością we włoskiej ekstraklasie świadczyć o wyzwoleniu miasta. Piłkarzom w zamian obiecano nowy stadion, adekwatną gratyfikację oraz pomoc w organizacji wyjazdów zagranicznych. Samolotem. Hajduk odmówił jednak współpracy z faszystowskimi władzami i zdecydował się rozwiązać. Działacze klubu w ostatniej chwili ukryli puchary w pobliskiej kawiarni prowadzonej przez jednego z byłych zawodników. Włosi i tak założyli w mieście swój klub. Ale bez opornych piłkarzy Hajduka, choć niektórzy z nich siłą zostali zmuszeni do współpracy, Frane Matosić, późniejszy król strzelców Ligi Jugosłowiańskiej, pod groźbą wywiezienia całej rodziny do obozu, dołączył do Bologni Calcio. Jednak kiedy tylko nadarzyła się okazja, uciekł prosto do lasu, do partyzantów. Po kapitulacji Włoch miasto stało się częścią niezależnego państwa chorwackiego. Tym razem faszyści byli więc swoi i także mieli apetyt na popularny splicki klub. Chociaż wielu dawnych rywali dołączyło do Ligi NDH, władze Hajduka również tym razem odmówiły współpracy. To ten wojenny opór stworzył zupełnie nowe oblicze niegdysiejszej twierdzy burżuazji. Niedługo później zespół zyskał sławę jako najważniejsza partyzancka ekipa, co według Richarda Milesa jest jedną z największych ironii jugosłowiańskiego sportu. Przedwojenny sportowy matecznik komunistów ze Splitu, czyli radniczki, był jednak w rozsypce. Wielu piłkarzy straciło życie na polach bitew i w obozach. Poza tym, aby krzewić wśród narodów świata wieść o rewolucji, potrzebny był odpowiednio wysoki poziom gry, który Hajduk bez wątpienia reprezentował. Po upadku Italii wojska Tity zajęły strategicznie położoną wyspę Wis i tam, niecałe 50 kilometrów od chorwackiego wybrzeża, utworzyły swoją główną bazę. To właśnie na tej wyspie, spośród gwiazd piłki, którym udało się przetrwać wojnę i dołączyć do partyzantów, zaczął się wyłaniać nowy skład Hajduka. A władze partii komunistycznej szybko dostrzegły, że całe to bieganie i kopanie może się kiedyś przydać. Zaczęto organizować ucieczki i przerzuty na Wis piłkarzy uwięzionych na terenie kolaborującego z nazistami chorwackiego parapaństwa. Wkrótce rozegrano pierwsze mecze. Na wiosnę 1944 roku Chorwaci pokonali kilkukrotnie drużynę złożoną ze stacjonujących na wyspie brytyjskich żołnierzy. Za pomocą nielegalnie kolportowanych gazet i ulotek do Splitu oraz innych części Chorwacji słano ważną propagandową wiadomość. Sport się odradza. Ukochana drużyna zamienia szachownicę na czerwoną gwiazdę. Odtąd walka o wolną Chorwację staje się także walką o nową Jugosławię, w której naprawione zostaną błędy tej poprzedniej. Narody staną się sobie równe, lud nie będzie już cierpiał niedoli i wszyscy podążą razem ku lepszej, socjalistycznej przyszłości. Pierwsze wojenne tournée Hajduka odbyło się we Włoszech. Dalmaci grali głównie przeciwko brytyjskim drużynom i konsekwentnie zwyciężali. Kulminacją wyjazdu był mecz rozegrany we wrześniu 1944 na wybudowanym przez faszystów imponującym stadionie w Bari. Grę obserwowało około 40 tysięcy żołnierzy, wśród nich także polscy oficerowie. Tym razem Hajduk trafił na godnego przeciwnika. Wśród profesjonalnych piłkarzy reprezentujących brytyjskie siły obronne znajdował się między innymi Stan Callis, którego dobrze zapowiadającą się karierę Wolverhampton Wanderers przerwała wojna. Chorwatom nie pomogła także malaria, którą złapali kilka dni wcześniej, śpiąc pod gołym niebem, i ostatecznie przegrali 7-2. Jeszcze tego samego roku zwyciężyli w rewanżu 1-0, a gola strzelił nie kto inny jak Frane Matosić, uciekinier z Bologni Calcio. W pewnym sensie wynik nie miał jednak znaczenia. Jak powiedział piłkarz i działacz klubu Shime Poduje, który 22 lata później zmarł na zawał, oglądając powtórkę meczu Dinama z Zenicą. Zwyciężyliśmy, zanim się zaczęło. Tym razem ważniejsze od goli były łopocząca na stadionie flaga z pięcioramienną gwiazdą i płynące nad nim dźwięki pieśni Hej Słowianie, nowego hymnu nieistniejącego na razie państwa. Przed końcem wojny piłkarze wyjechali jeszcze na śródziemnomorskie tournée. Wszędzie przyjmowano ich z entuzjazmem, ale z symbolicznego punktu widzenia najważniejszym wydarzeniem tego wyjazdu była rozgrywka w egipskim obozie dla uchodźców, El Shat, gdzie zmierzyli się ze swoimi rodakami, Chorwatami, ewakuowanymi z Dalmacji. A potem Hajduk powiedział swoje trzecie nie. Tym razem nieco bardziej dyplomatyczne, ale równie zdecydowane jak dwa poprzednie. Josip Broz był pod wrażeniem efektu propagandowego, jaki drużyna wywarła podczas wojny. Po jej zakończeniu i ustanowieniu drugiej, tym razem socjalistycznej Jugosławii, wódz zapragnął, aby klub przeniósł się do Belgradu i kontynuował działalność jako reprezentacja wojskowa. Dalmaci wytłumaczyli jednak przywódcy, że oddalenie się od wybrzeża zrujnowałoby im reputację, a współmieszkańcom odebrało radość życia. Przysięgli szerzyć braterstwo i jedność na swoim terenie, a potem wrócili, by haratać w gałę na zniszczonym przez Niemców starym placu. Tito musiał obejść się smakiem, a w Belgradzie ostatecznie założono FK Partizan, którego prezesem na przełomie lat 50. i 60. będzie sam Franjo Tudjman. Diszpet to Diszpet. Nie ma na niego rady. Ledwie 5 lat później w życiu Splitu i Hajduka wydarzyła się kolejna rewolucja. Natchnieni tym, co widzieli na Mistrzostwach Świata w Brazylii na stadionie Maracana, kibice postanowili założyć własną organizację, której nazwę pożyczyli od południowoamerykańskich ultrasów. Okazja była dobra, bo akurat zbliżał się mecz z belgradzkim klubem Crvena Zvezda, który przesądzić miał o zwycięstwie w jugosłowiańskiej lidze. Atmosfera święta wymknęła się jednak Splitowi spod kontroli. A partia komunistyczna, przerażona pełnym jazgotu i dymu nacjonalistycznym spektaklem, podczas którego odczytany został nekrolog Zvezdy, zabroniła działalności Torcidy. Organizacja po jednym meczu została formalnie zdelegalizowana na kolejne 30 lat. Pod tą samą nazwą powróciła dopiero w latach 80., kiedy sytuacja w państwie i na stadionach zmieniła się diametralnie. Jamesa Montague, brytyjskiego dziennikarza polskiego pochodzenia, poznałam w Zagrzebiu, gdzie biali grali akurat wieczne derby z Dinamem na stadionie Maksimir. Po meczu dołączyłam do ekipy złożonej z Brytyjczyka i chorwackich fanów Hajduka, którzy w jednym z zagrzebskich parków obficie zakrapiali piwem dyskusję o nacjonalizmie, kibicach i współczesnej piłce nożnej. W pewnym momencie odśpiewano nawet kilka najpopularniejszych kibicowskich przyśpiewek. Pomimo oprawy była to całkiem merytoryczna rozmowa, toczona ze względu na Brytyjczyka po angielsku. Najwyraźniej Montagu zaskarbił sobie szacunek miejscowych. W wydanej także po polsku książce o ruchach ultrasowskich 1312 opisał swoje przygody w 25 krajach. W Indonezji ucieka autostradą przed chuliganami. W Montevideo jest świadkiem, jak kibice uzbrajają się i wciągają kokainę przed meczem. W Turcji śledzi, jak fani skonfliktowanych dotąd klubów, którzy sprzeciwiają się polityce Erdogana, próbują połączyć siły. Pytam go, dlaczego ze wszystkich tych historii na wstęp do książki, stanowiące niejako ramę opowiadanych w niej historii, wybrał opowieść o hajduku i jego ultrasach, Torcidzie. Wielu ludziom się wydaje, że kultura kibicowska narodziła się we Włoszech w drugiej połowie lat 60. Tłumaczy Montagu. Faktycznie wiele zawdzięcza tamtejszej estetyce, kulturze kontrada, Mediolanowi, wąskim włoskim uliczkom, ale też tak zwanym latom ołowiu. Jednak ruch ultrasów pierwotnie pojawił się po drugiej stronie świata, w Ameryce Południowej. Z Urugwaju trafił do Brazylii, a potem przeskoczył magicznie przez ocean i po raz pierwszy zaistniał na europejskim gruncie w niewielkim Splicie. Przywieźli go piłkarze i marynarze zafascynowani tym, co zobaczyli na Mistrzostwach Świata w 1950 roku. To w pewnym sensie opowieść nie tylko o kibicach, ale także o globalizacji, rozprzestrzenianiu się idei przed erą internetu i social mediów. Trudno mówić o ruchu ultrasów, nie wspominając o jego europejskich początkach, czyli Splicie. Ale fakt, że to właśnie hajduk jako pierwszy miał swoją Torcidę, to nie do końca przypadek. Ten klub jest wyjątkowy ze względu na swoją współczesność i przeszłość. Ściśle związany z miastem i jego mieszkańcami. Kiedy Torcida powróciła do gry w latach 80., na stadionach głównym gościem był już nacjonalizm. Późniejszy ojciec chorwackiej niepodległości i pierwszy prezydent kraju, czyli Franjo Tudjman, podobnie jak inni przywódcy jugosłowiańskich republik, odrobił lekcję z Wisu. Wiedział, że język piłki nożnej bywa efektywniejszy od wysiłków dyplomacji, a sport kształtuje tożsamość narodu w równym stopniu co wojna. Hajduk, niegdyś gwiazda jugosłowiańskiej rewolucji, teraz przyłączył się do skoordynowanej akcji burzenia wspólnego państwa. Nie da się mówić o tym, co się stało wówczas na stadionach, pomijając przemiany wewnątrz klasy robotniczej. Tłumaczy mi Wyrdolak. Piłka nożna to zawsze był balet dla mas. Większość kibiców wywodzi się z klas pracujących. W latach 80. w Jugosławii robotnicy jako pierwsi odczuli skutki kryzysu ekonomicznego. Stadion był dla nich jednym z nielicznych miejsc, gdzie mogli wykrzyczeć swój gniew, a ich głos bywał słyszany. Trybuny mocno upolityczniły się w Jugosławii już wcześniej. Kibice mieli na przykład swoje zdanie na temat kryzysu w łonie partii w latach 70. i tak zwanej chorwackiej wiosny. Skandowano wtedy hasło Hajduk Dinamo, Savka Tripalo, oznaczające pojednanie obu chorwackich klubów w imię obrony interesów narodowych. W latach 80. kibicami zainteresowali się populiści. Partykularne interesy polityczne były przedstawiane jako narodowe. Celowo tworzono podziały za pomocą nacjonalistycznej retoryki, a do jej szerzenia najlepiej nadawały się wybuchowe zastępy kibiców, które potem rozpowszechniały nową ideologię na ulicach. Na stadionach zderzyły się wówczas nacjonalizmy serbski i chorwacki, a kiedy stało się jasne, że bez rozlewu krwi się nie obędzie, wielu fanów piłki ruszyło na front. Hajduk mimo swojej przeszłości dołączył do tej populistycznej fali. Symbolicznym momentem był mecz w Australii w 1990 roku, kiedy piłkarze ze Splitu zdjęli gwiazdy ze swoich dresów i zastąpili je czerwono-białą szachownicą. Czasy, kiedy fani Dinama i Hajduka, odwieczni wrogowie, zjednoczyli się w nienawiści do Serbów, pokazuje chorwacki film ZG80, opowiadający o grupie kibiców, a właściwie chuliganów, wyruszających do Belgradu na mecz przeciwko klubowi Crvena Zvezda z jasnym celem – narobić zamieszania i rozbić parę nosów. To narodowe wzmożenie nie potrwało jednak długo. A w Dalmatach, zaledwie parę lat później, znów obudził się Diszpet. Mieszkańcy Splitu lubią swoje miasto nazywać najbardziej sportowym na świecie. Sporo w tym południowej przesady, choć podbijanej sukcesami waterpolistów, koszykarzy czy atletek i licznymi medalami olimpijskimi. Powiedzenie funkcjonuje zresztą także w kontekście całego kraju. Chorwaci nie bezpodstawnie są uważani za wybitnie wysportowany naród, który osiąga sukcesy, o jakich znacznie większe państwa mogą jedynie pomarzyć. Oczywiście najbardziej celebruje się futbolowe zwycięstwa. Kiedy reprezentacja kraju w 2018 roku zdobyła wicemistrzostwo świata, a Luka Modrić został ogłoszony najlepszym piłkarzem turnieju, 500 000 Chorwatów wyszło na ulicę, żeby powitać powracających z Rosji piłkarzy. W okolicach głównego placu Zagrzebia sukces ekipy noszącej przydomek Vatreni, czyli Ogniści, świętowało ponad 100 tysięcy osób. Sam premier poprosił pracodawców, żeby z tej okazji dali pracownikom wolne i umożliwili im udział w uroczystościach. Euforia w kolorze biało-czerwonej szachownicy trwała długo w noc. Choć w kadrze narodowej grają także piłkarze ze Splitu, kibice Hajduka nie pałają do reprezentacji szczególnie płomiennym uczuciem. Oskarżają Chorwacki Związek Piłki Nożnej o korupcję, niejasne układy oraz sprzyjanie zagrzebskiemu Dinamo, które przejmuje młodych, utalentowanych graczy na samym początku kariery i drenuje tym samym mniejsze kluby. Najbardziej jaskrawym przykładem tych negatywnych tendencji jest Zdravko Mamić, były wiceprezes Dinama, niegdyś najbardziej wpływowa osoba w chorwackiej piłce. Mamić to postać barwna, ale w najgorszym możliwym znaczeniu tego słowa. Autor licznych wulgarnych powiedzonek i bonmotów, a także rasistowskich komentarzy oraz gróźb karalnych. Wielokrotnie fizycznie atakował dziennikarzy, kibiców i innych działaczy. Przede wszystkim jednak pomnażał swój majątek, wyprowadzając z Dinama i Związku ogromne sumy pieniędzy. Karząca ręka sprawiedliwości próbowała go dosięgnąć w 2018 roku, kiedy za malwersację oraz działalność na szkodę klubu i państwa został skazany na 6,5 roku więzienia. Pozostaje jednak na wolności. Zbiegł do Bośni i zamieszkał w Medjugorje. Ekstradycja nie jest łatwa, Mamić ma bośniackie obywatelstwo. A na zwoływanych tam konferencjach prasowych w klasycznym dla siebie retorycznym stylu porównuje swój wyrok do skazania na śmierć Jezusa. W Chorwacji Mamić doczekał się specyficznej sławy. Jest zdecydowanie najczęstszym bohaterem napisów na zagrzebskich murach. Więc przybywający do stolicy cudzoziemcy zazwyczaj to jego nazwisko zapamiętują najszybciej. Przypis. W 2017 roku jedna ze stołecznych galerii zorganizowała wystawę zdjęć, na których znalazły się napisy i graffiti odwołujące się do kontrowersyjnego menadżera. Autor dokonał wyboru z ponad 1000 fotografii. Większość napisów nie nadaje się do zacytowania. Widać w nich wyraźnie, kogo Chorwaci kochają nienawidzić. Mamić jest zazwyczaj wyzywany od pedałów, cyganów albo Serbów. Podobnie jak większość mieszkańców Zagrzebia, ja także widywałam nazwisko Mamicia codziennie. W drodze z przystanku tramwajowego do akademika mijałam wyjątkowo kulturalny napis. Mamić was placia za kriwu sliku nawijacia. Mamić wam płaci za zły obraz kibiców. Koniec przypisu. Pierwszy chorwacki prezydent, Franjo Tudjman, potwornie bał się regionalizmu. Nie lubił nawet słowa Dalmacja. Opowiada mi Wyrdolak, stojąc na wzgórzu Marian. Za jego plecami rozciąga się widok na cały Split, nad którym zapada właśnie zmrok. Marzyła mu się jednolita Chorwacja. Postanowił wykorzystać w tym celu Dinamo. Zmienił nawet jego nazwę na Kroacja. To miał być panchorwacki klub reprezentujący cały naród. Hajduk znalazł się w cieniu skazany na okruchy spadające ze stołu działaczy. A to oczywiście nie spodobało się kibicom. O ile Tudjman snuł głównie polityczne fantazje, o tyle za wszelkimi decyzjami Mamicia stała filozofia kapitału. Dlatego w Chorwacji wielu kibiców, nie tylko Hajduka, jest sceptycznych wobec reprezentacji, nawet jeśli ta odnosi spore sukcesy. Kojarzy im się ona z manipulacjami, korupcją i przekrętami. Rapowy duet Żuwi Ma w swoim repertuarze piosenkę o chorwackim związku piłki nożnej, w której wylicza grzechy i błędy systemu. Wciągacie kokainę za pieniądze miasta. Udajecie wielkich panów, żyjąc na cudzy koszt. Zostaniecie sami, wszyscy o was zapomną. To jest wojna szalików przeciwko pistoletom. Przeciwko wam stoją ekipy ze wszystkich miast. Bójcie się mas. Jesteście winni. W ostatnich latach Hajduk miał sporo własnych problemów. W wyniku złego zarządzania i korupcji w 2011 roku stanął na krawędzi bankructwa. Wydawało się, że dokładnie w stulecie urodzin będzie musiał ogłosić upadłość i zostanie zdegradowany. Uratowali go jednak kibice, dzięki czemu poczuli się jeszcze mocniej związani z losem klubu. Większościowym udziałowcem nadal jest miasto, choć fani zgromadzeni w stowarzyszeniu Nasz Hajduk posiadają aż 30% akcji, mówi Wyrdolak. Kluczowy był jednak kredyt, który umożliwiłby dalszą działalność. Żadnemu politykowi nie uśmiechało się podpisać pod bankructwem Hajduka, ale miasto nie było też szczególnie chętne, aby poręczyć pożyczkę. To oczywiście zrozumiałe. Trudno, żeby wszyscy mieszkańcy zrzucali się na klub piłkarski i płacili za błędy jego zarządu. Kibice zaczęli jednak protesty, wywarli ogromny nacisk na władzę i ostatecznie miasto najpierw poręczyło kredyt, a potem nawet spłaciło jego część. I klub został uratowany. Wśród wiernych kibiców drużyny jest także mój przyjaciel Kresimir, dziecko złotej slawońskiej równiny. Zazwyczaj niewzruszony w swoim spokoju i pogodnej ironii historyk, gdy niegdysiejszy mistrz Jugosławii przegrywa, co w ostatnich latach zdarza się nader często, krzyczy, płacze, przeklina i wali pięściami w stół. Nie tylko on zresztą. Miłość do Hajduka nie zna różnic klasowych, geograficznych ani płciowych. A widok zapłakanej z powodu przegranej Hajduka dziennikarki serbskiego tygodnika, upijającej się z żalu do słów piosenki "I kiedy opuszczą cię wszyscy, zostanę przy tobie, zostanę na zawsze", albo nauczyciela z podstawówki, który prosto ze szkoły jedzie 500 kilometrów na mecz, a potem przeskakuje przez ogrodzenie na murawę, już dawno przestał mnie dziwić. Długie nocne rozmowy o źródłach tej miłości najkrócej można podsumować fragmentem eseju Matta Owena o Albercie Camus i jego pasji do futbolu. Być może to jedyny rodzaj wiary, jaki pozostał ludziom, którzy bogów i świętych przehandlowali za najlepszych rozgrywających i koszulki z dziewiątką na plecach. Owen pisze, że kibicowska subkultura musiała się Camus jawić jako mikrokosmos absurdu istnienia i otoczenie pełne radosnej irracjonalności, w której potwierdza się prawda o losie Syzyfa. Podobnie mówią moi przyjaciele. Ze wszystkich dostępnych substytutów absolutu świadomie i z pełnym przekonaniem wybierają biegających za piłką 11 białych. Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak dotknąć absolutu osobiście. Zainteresowanie meczem z hiszpańskim klubem Villarreal jest tak duże, że aby zdobyć bilet, muszę wykupić roczne członkostwo i zostać oficjalnie przyjaciółką Hajduka. Do kompletu dokładam jeszcze białą koszulkę z nazwą klubu i w końcu po 2 godzinach czekania na infolinii mam bilety na sektor północny, zarezerwowane dla zagorzałych fanów i członków Torcidy. Jeszcze 6 godzin w samochodzie z Zagrzebia do Splitu. Szybciej byłoby autostradą, ale współtowarzysze podróży domagają się najlepszej ponoć jagnięciny w Chorwacji, którą serwują w restauracji Kot Pere w wiosce Raducić, 10 kilometrów od Kninu. I wreszcie docieramy do serca Dalmacji. Jest 2 połowa sierpnia. Sezon turystyczny trwa w najlepsze. A jednak tego popołudnia w mieście wydarza się cud. Centrum, zamiast Czechami, Polakami i Niemcami w kostiumach kąpielowych i z ręcznikami pod pachą, wypełnione jest lokalsami w każdym wieku, których łatwo rozpoznać po koszulkach z kapitanem Markiem Liwają, napisami "Wolność dla kibiców" albo przynajmniej w białym kolorze. W knajpach i restauracjach, na murkach i schodach znowu słychać chorwacki. A do fanshopów Hajduka już od południa tworzą się kilometrowe kolejki. Szanse na wygraną są raczej mizerne, ale w żaden sposób nie zmniejsza to entuzjazmu. Już 2 godziny przed meczem wesoła tyraliera ze śpiewem maszeruje z placu Dioklecjana pod stadion. na jedno letnie popołudnie miasto znów należy do Chorwatów. Po wejściu na stadion dostajemy karteczki z instrukcjami. Jesteście na północnej trybunie. Obowiązują was reguły kibicowania. Tutaj się nie siedzi, nie oszczędza strun głosowych. Nie ma pretensji do piłkarzy, nawet jeśli nie idzie im najlepiej. I rzeczywiście, przez całe 90 minut stoimy na krzesełkach, podskakując do rytmu kibicowskich przyśpiewek. A półwieczny betonowy stadion drży w posadach. Z samego meczu widzę niewiele, bo przede mną jakiś wytrwały torcidarz przez cały czas wymachuje ogromną flagą. Ale przecież nie o to chodzi. Gdyby zależało mi na technicznych szczegółach, siedziałabym w domu przed telewizorem. Kiedy Hajduk traci dwa gole, patrzę na Kresza. Przez jego twarz przebiega grymas zawodu, ale szybko opanowuje rozczarowanie i dalej krzyczy, że nic się nie stało. Jeszcze przez wiele dni dudni mi w głowie stadionowa przyśpiewka, powtarzana niemal do nieprzytomności. Kiedy jesteś pierwszy na koniec sezonu, całe miasto sławi bohaterów. A jeśli nie wejdziesz do Ligi Mistrzów, dopingować będzie cię grupa szaleńców. Dla ciebie oddamy swoją krew. Czy jesteś ostatni, czy pierwszy? Pójdziemy za tobą na koniec świata. My, wierna Torcida ze Splitu. To wszystko nie oznacza, że klimat wokół Hajduka jest dziś wyłącznie pozytywny. Na meczach zdarzają się incydenty. Kibice skandują hasła wychwalające chorwackich faszystów albo zachęcające do przemocy wobec Serbów. Na murach obok oznak uwielbienia dla drużyny nierzadko widnieje rogate U, symbol ustaszów. Nacjonalizm na stadionach to odbicie tego, co dzieje się wokół nas, ogólnego klimatu politycznego. Tłumaczy Wyrdolak. W parlamencie otwarcie mówi się z aprobatą o faszystowskim dziedzictwie. Premier jedzie z oficjalną delegacją na proustaszowską manifestację, a potem największym skandalem okazuje się jakiś gówniarz, który trzymał na meczu transparent. Nie bronię kibiców, to nie powinno się było zdarzyć. Ale widzę tu pewną hipokryzję. Dla tych dzieciaków to często wyraz buntu wobec establishmentu, prowokacja, próba zabrania głosu. Być może historia Hajduka uosabia idealnie przekorny duch Splitu. Ale to nie piłka nożna jest najbardziej lokalnym sportem. Jest jeszcze picygin, gra, która narodziła się na legendarnej plaży Baczwice i nigdy nie wyszła poza Dalmację. Bo też i picygin nie musi się rozprzestrzeniać. Stanowi odwrotność wszystkiego, co reprezentuje współczesny profesjonalny sport. Jest lokalny, w zupełności amatorski. Nie ma zwycięzców i przegranych. To zabawa demonstrująca czystą radość życia, bez konkretnego celu i sensu. Potrzebna jest niewielka gumowa piłka, a właściwie balun. Najlepiej rozciąć nieco sfatygowaną piłkę tenisową, wyjąć środek i przytrzeć go na odpowiednią grubość za pomocą papieru ściernego. Drugi warunek nieco trudniej spełnić. Niezbędne jest jeszcze morze. Odpowiednio płytkie, tak aby każdy z graczy, zależnie od pozycji, zanurzony był od kolan po uda. Ortodoksi mówią, że jedyne miejsce, w którym gra tak naprawdę ma sens, to właśnie Baczwice. Bo tylko tam da się tak ustawić zawodników, aby odległość i głębokość były odpowiednie. Rozgrywka polega na takim odbijaniu piłeczki, aby nie wpadła do morza. W przeciwieństwie do zawodników, którzy muszą się zamoczyć, napić słonej wody, demonstracyjnie rzucić za piłką nie do uratowania, pokazać swoje poświęcenie dla drużyny. Celem jest, by odbić piłeczkę jak najwięcej razy, ale też, co istotne, w jak najlepszym stylu. Wielki turniej picygina rozgrywa się zawsze w Nowy Rok. Obecnie Baczwice, jedna z niewielu w Chorwacji piaszczystych plaż, to kwintesencja lokalnej turystyki. Split w miniaturze. W lecie trudno tu znaleźć choć kawałek wolnego miejsca na ręcznik. Próby zaparkowania samochodu kończą się zwykle zarysowaniem albo mandatem. Rozkrzyczani sprzedawcy proponują lody, naleśniki i kukurydzę na patyku. Beton odbija niemiłosierne promienie słońca, a z głośników maltretuje bębenki głośna muzyka. Ale jeśli jest jak teraz wczesna wiosna, ze wzgórza Katalinicia rozpościera się widok na otoczoną tamaryszkami płytką zatokę, w której dnie prądy morskie i wiatry wyrzeźbiły łagodne linie. Odcisk Bożego Palca, jak ją nazywa słynny splicki dziennikarz, Boris Dežulović. Baczwice to dziś dzielnica wyższej klasy średniej, adwokatów i lekarzy. Ale jeszcze nieco ponad 100 lat temu miejscowi rolnicy na plaży kąpali jedynie swoje konie i osły oraz myli kadzie, a pamięć o tych zamierzchłych czasach skrupulatnie przechowuje onomastyka. Baczwa znaczy baryłka. Łatwo wyobrazić sobie, z jakim przerażeniem miejscowi musieli spoglądać na pierwszych pływaków, głównie oficerów z innych części monarchii, skoro dotąd w splicie morskich kąpieli zażywali tylko wariaci i pijacy. Czasy zaczynały się jednak zmieniać. Już niedługo ze Splitu do Pragi wyjadą pierwsi żacy, aby pobierać nauki, a wrócą, wiadomo, ze sprawą ważniejszą od życia i śmierci.